sakrament, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski. Proszę zwrócić uwagę, że to sformułowanie można by w sposób bezpośredni odnieść do Chrystusa. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Czy widzialny znak to może nie najlepiej brzmi w stosunku do osoby, ale jednak można ten sposób myślenia przenieść na Chrystusa bezpośrednio. Że jest to ktoś, kogo widziano, kogo dotykano, kogo słyszano, a jednocześnie nosił w sobie bóstwo, którego nikt nie widział, nie dotykał i nie przeczuwał. Łaska. Zresztą o tym powie święty Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, że w nim zamieszkała cała pełnia, to znaczy bóstwo na sposób ciała. To znaczy bóstwo na sposób ciała. I jeżeli myślimy o sakramencie jako o jakimś widzialnym znaku, niewidzialnej łaski, to myślimy właśnie o bóstwie na sposób ciała. O całej pełni. I to jest kapitalne, że Kościołowi zostały dane tego typu obrzędy, tego typu rytuały, które w sposób pewny właśnie przenoszą łaskę, chociaż są widzialne i chociaż są dotykalne. To w teologii będzie się nazywało chrystologicznym wymiarem sakramentu. Znaczy właśnie to podobieństwo z sakramentem a Chrystusem uderzające, jeżeli chodzi o sposób działania sakramentu czy jego struktury, jest myślę najważniejszym odniesieniem, które trzeba sobie stąd wyjść. I w ten sposób też możemy powiedzieć, że wszystkie sakramenty pochodzą od Chrystusa. Oczywiście w Biblii czytacz Pisma Świętego powie, że no nieprawda, bo Jezus nikogo nie namaścił, kiedy był chory. I też Jezus nikogo nie namaścił tak w ogóle. Czyli ani bierzmowanie, ani namaszczenie chorych by od Jezusa nie pochodziło. Co więcej, ta wieczerza, którą sprawował w wieczerniku, na pewno była eucharystia, natomiast żadnej formy tej eucharystii nie ustanowił. Nie wiemy, czy na kwaszonym, czy nie kwaszonym, czy wino było czerwone, czy też białe, czy, prawda, no nie mam pojęcia, jak on to robił. Co więcej, czytamy, że Jezus chrzcił, ale co to był za chrzest, tego też nie wiem. Czyje on imiona chrzcił, tego też nie wiem. To prawda, wiedział, chrzcijcie wszystkie narody w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc tutaj można by przyjąć tego pewnym. Ale tacy, którzy by chcieli krytykować, znaleźliby trochę materiału do krytyki. Więc na czym tutaj się zasadza to w Kościele przekonanie, które od Soboru Trydenckiego jest bardzo mocno obecne, że wszystkie sakramenty pochodzą od Chrystusa. W sakramencie nie tyle ważna jest jego forma i materia. One muszą być określone i one są określone. Określony jest sposób sprawowania tych sakramentów. Ale to nie bezpośrednio pochodzi od Chrystusa. Bezpośrednio od Chrystusa pochodzi łaska, którą sakrament daje. To też polecenie, które apostołowie albo przez swoją praktykę przekazali Kościołowi, albo bezpośrednio w Ewangelii. I od Chrystusa pochodzi to, że On całe nasze życie i każdy jego jakiś etap zanurza w łasce i dla każdego z tych etapów znajduje jakąś formę sakramentalną, która się dzieje. Od Chrystusa pochodzi to, że sakramenty mają swoje bardzo konkretne miejsce w planie Bożym. Że one są faktycznie tajemnicami, są faktycznie tym, co od Niego pochodzi przez łaskę, którą udzielają, ale też to, że On je sprawuje. I to, że one są dane Kościołowi, w tym Kościele przechowywane przez 2000 lat, to pokazuje bardzo jasno, że ich źródło jest o tyle właśnie w Chrystusie, o ile one mają swoje bardzo konkretne miejsce w tej ekonomii zbawienia, jak się to mówi w teologii, czyli w tym sposobie, w jaki jesteśmy zbawiani. W tym sensie właśnie to wszystko, łaska, znaczenie dla życia i dla planu Bożego, polecenie ich sprawowania, czy to przekazane apostołom bezpośrednio, czy przez apostołów odsłonięte, czy przez niego w Ewangelii. To wszystko Sobór Trydencki uważa za powód, dla którego możemy mówić, że sakramenty są przez niego ustanowione. Co wobec tego z tym, co zewnętrzne, z tym, co jest tak, formą i materią sakramentu. Na pewno ojcowie, którzy będą mówić o pozostałych sakramentach, przy każdym z nich będą zwracali na to uwagę, że sakrament, że formą Eucharystii jest modlitwa eucharystyczna, w szczególności słowa ustanowienia, a jej materią jest chleb przaśny, niekwaszony bez dodatku glutenu, co ważne, i winogronowe z dodatkiem wody. To jest materia. Niemniej, co z tym? Dlaczego to jest różne w różnych kościołach? Dlaczego to się zmieniało na przestrzeni wieków? Dlaczego tutaj, jeżeli to są tak bardzo ważne znaki widzialne, tej niewidzialnej łaski, dlaczego tutaj następuje jakaś zmiana? I to jest znowu, myślę, coś pięknego, dotykam pewnego pięknego tematu, mianowicie tego, że Kościół naprawdę ma władzę związywania i rozwiązywania. Kościół naprawdę ma władzę rozstrzygania, bo to Kościół zmieniał formę. Kościół zmieniał formę sakramentu eucharystii, chociażby, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego jest są inne słowa ustanowienia niż te, które mamy obecnie. Są inaczej sformułowane, jest ich inna kolejność i to, co my wypowiadamy jako aklamację po przeistoczeniu, to jest wielka tajemnica wiary, było przecież w formie, którą mówił kapłan przy konsekracji kielicha w Ministerium Fidei. W tym miejscu nie było tej aklamacji wcześniej. Zmieniła się jedna z najistotniejszych części eucharystii w ogóle przy posłach bożego-watykańskim grupie. To jest w ogóle rewelacja, prawda? Znaczy zmiana, która pokazuje, że to nie są czary magii. Ta zmiana pokazuje, że forma sakramentu i jego materia nie jest czymś, co łaskę wiąże. To nie jest tak, że trzeba dokładnie zrobić takie i takie gesty, żeby przyniósł sakrament swój, przyniósł skutek. To nie jest magia. To jest właśnie zupełnie swobodnie dawana przez Chrystusa łaska w konkretnych formach, które Kościół rozwija, zmienia, przechowuje. I to jest, myślę, tutaj istotną sprawą. I jeszcze bym może powiedział dwie uwagi ogólne i zostawię już Państwu swobodny czas na pytania, jakąś dyskusję. Chciałbym dwie uwagi, chyba tylko dwie, na temat tego, co się może przydać jeszcze przy kolejnych wykładach powiedzieć. Po pierwsze, każdy sakrament zakłada, że jest jakiś szatasz, czyli ten, który go udziela, jest ktoś, kto go przyjmuje. I są pewne warunki, żeby być szatarzem i są pewne warunki, żeby być tym, który może go przyjąć. To myślę, że wszyscy jakoś sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast warto sobie to uświadomić, że Kościół katolicki żyje w głębokim przekonaniu, że nie od kwalifikacji szatarza, od kwalifikacji moralnych, czyli właśnie ani jakiejś jego miłości, ani jego wiary, ani jego nadziei, ani jego postępowania, ani jego zupełnego braku moralnego postępowania, nie zależy skuteczność i w ogóle fakt zaistnienia sakramentu. Mówimy, że one działają jakby z samej swojej zasady, że są sprawowane ex opere operato po łacinie. Jak czytamy Augustyna, on już miał to przekonanie, że nieważne kto chrzci, czy chrzci Piotr, czy Judasz, to Chrystus chrzci. I dlatego uznajemy chrzest wszystkich kościołów chrześcijańskich, które mają tą samą wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo nieważne kto chrzci, to Chrystus chrzci. I podobnie tutaj, nieważne jaką szumowiną byłby ksiądz, który celebruje Eucharystię, to ta Eucharystia jest pod jednym warunkiem. Czy ten ksiądz faktycznie jest ważnie wyświęconym księdzem i ma władzę do tego, żeby szafować tym sakramentem. Podobnie biskup czy jakiś kapłan, który udziela bierzmowania, czy jakiegokolwiek innego sakramentu. Jeżeli ma władzę, to jest to pierwszy warunek do tego, że ten sakrament zaistnieje i łaska zostanie udzielona. Drugim warunkiem natomiast jest to, czego sobie już nie wszyscy zdają sprawę, że ten kapłan musi mieć intencję zgodną z intencją Kościoła. Czy ten, który sakramentu udziela, musi mieć to samo pragnienie udzielenia go, jak udziela Kościół. Czyli na przykład może mnie ochrzcić osoba niewierząca, która tego ma intencję tego typu, że ona chce zrobić dokładnie to, co robi Kościół. Chce dokładnie tą samą intencję włożyć w te gesty i w te słowa, które wypowiada. Gdyby zrobiła to bezdusznie, niestety ciężko jest to złapać i tak uchwycić, że to właśnie było bezduszne i bez tej intencji. Ale jeżeli wyzna, że miał tą intencję, którą ma Kościół, to nawet bez wiary w to, co Kościół wierzy, że się chrzcie dokonuje, chrzest zaistnieje. Więc tyle co do szafarza i władza i intencja, jeżeli chodzi o osobę, która przyjmuje. znowu musimy mieć pewną dyspozycję do przyjęcia tego sakramentu i ta dyspozycja najczęściej jest określana jakoś jakimiś warunkami, typu tam, że nie wiem, do małżeństwa to musi być mężczyzna i kobieta. Jak podejdą dwie kobiety, małżeństwo nie zaistnieje. Albo słyszałem o takim przypadku w Portland, w Stanach Zjednoczonych, w Oregonie, że był ksiądz, który ożenił, albo wydał za mąż, albo po prostu pobłogosławił związek z kobietą z trzech osób. I to mnie zdziwiło, ale zdziwiło mnie bardziej to, że biskup, reagując na tę sytuację, przyniósł go do innej parafii. I ktoś, kto słyszał w historii, zasugerował, że pewnie tam też był jakiś trójkąt, który trzeba było poszczęścić. Znaczy, sakrament nie zaistniał, tak? Ten ksiądz mógł sobie co by chciał, ale sakrament nie zaistniał. Bo kwalifikacja, że tak powiem, tych osób była nieodpowiednia i to co... Tak samo zresztą, jeżeli tutaj do tej materii się jeszcze odwołam, jeżeli wino, na którym sprawuje się Eucharystię, jest skwaśniałe, Eucharystia nie zachodzi, że tak powiem, znaczy sakrament nie występuje. Musi być spełniony ten warunek, żeby była odpowiednia kwalifikacja materii. Jeżeli penitent jest nieoszczony, nie są mu odpuszczane grzechy konfesjonalne. I tego typu sprawy, które przy szczegółowych już wykładach jeszcze będą pokazane, warto sobie zdawać sprawę, że ten od tego, kto jest, ten, kto przyjmuje sakrament, musi mieć pewne kwalifikacje do tego, żeby je przyjąć, że są określane przy każdym sakramencie nieco inaczej. Szafarz natomiast musi mieć tylko władzę i intencje. I druga, taka finalna uwaga, którą chciałbym zakończyć te myśli nieco poukładane, nie poukładane na temat sakramentów, to jest uwaga tego typu. Liturgia ma swój taki charakter sakramentalny, czyli przez widzialne znaki, udzielanie niewidzialnej łaski. Jest wiele rzeczy w liturgii, które sakramentem nie są. Na przykład obmycie stóp w Wielki Czwartek nie jest sakramentem. Konsekracja oleju w Wielki Czwartek nie jest sakramentem. Ten uroczysty śpiew, uroczyste wniesienie paschały do kościoła, exultet i błogosławieństwo tej świecy nie jest sakramentem. Można się oczywiście zastanawiać, dlaczego te rzeczy nie są sakramentami, a inne są. Można się zastanawiać, dlaczego pewne rzeczy są tak zwanymi sakramentaliami, czyli takimi przedmiotami, które owszem, mają pewną z Bożego nadania moc, ale nie mają tej kwalifikacji w Kościele, jaką mają sakramenty. Na to pytanie jakby nie odważam się odpowiedzieć, dlaczego te, a nie inne. Poza tą odpowiedzią, którą już dałem, o ustanowieniu ich przez Chrystusa i tak jak to Sobór Trydencki formułuje, że właśnie łaska, którą on udziela w sposób pewny, towarzyszy tym konkretnym sakramentom i udziela ich, dlatego to się dzieje, ponieważ on je ustanowił w sensie swojej intencji, jaką im nadał, apostołowie ją rozpoznali i przekazali Kościołowi. Natomiast jest taki wątek, który może być próbą odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w tym tak, a gdzie indziej nie. Mianowicie te rzeczy, które Chrystus celebruje podczas Eucharystii, podczas liturgii, to są te tajemnice, które były tajemnicami Jego życia. To, co jest akcją jakby bardziej wychyloną do przedmiotów, do takiego upamiętnienia jakichś konkretnych tylko wydarzeń, typu jak obmycie stóp apostołom, nie tyle łączy się z łaską, którą Chrystus daje poprzez uczestnictwo w tych tajemnicach, to raczej jest właśnie pewnym otoczeniem tej konkretnej łaski. Ta odpowiedź nie jest super precyzyjna i nie jest super trafiona, ponieważ można powiedzieć, jest taka tajemnica, którą celebrujemy w sakramencie, która nie zaistniała w życiu Chrystusa, mianowicie tajemnica małżeństwa. I sakrament małżeństwa, który nie jest jedną z tajemnic, jedną z wydarzeń życia Chrystusa, jako podmiotu tych wydarzeń. Tu oczywiście odpowiedź najbardziej popularna jest taka, ale Chrystus w stosunku do Kościoła jest oblubieńcem i ten sakrament wyraża stosunek Kościoła i Chrystusa. Czy przekonujący, niech się małżonkowie wypowiadają. Ale nie chciałem, przepraszam w dygresję, chciałem tą uwagę finalną sformułować. Mianowicie liturgia jest tak właśnie skonstruowana, że ma ten charakter sakramentalny i zarówno rzeczy są tam znaki i symbole, ale są też sakramenty i cała poprzez rzeczy widzialne wyraża rzeczy niewidzialne. Natomiast liturgia nie istnieje sama sobie. Nie jest czymś odrębnym od Kościoła, tylko jest wyrazem życia Kościoła. I tak naprawdę, jeżeli to liturgia ma jakąś strukturę czy jakiś charakter sakramentalny, to tym bardziej Kościół to ją sprawuje. I mówi się od dawien dawna w Kościele, że w tradycji Kościoła, że Kościół jest jakby prasakramentem, czyli jakby sakramentem, jest jakby sakramentem. To całe wszystko, co się dzieje w Kościele, z Bożego nadania, z Bożej łaski, co nie jest określone, co nie jest jasno wskazane czy opisane, ale co się wydarza w życiu wiernych i jest wynikiem łaski, jest pewnym sakramentalnym działaniem Chrystusa w tymże Kościele. I w ten sposób można mówić o Kościele jako całości, który jest właśnie sakramentem, jest jakimś prasakramentem, jakąś taką zupełną podstawą dla wszystkich sakramentów. Można mówić nawet o tym właśnie, że Kościół ma sakramentalny charakter. Mimo iż nie jest jednym z siedmiu czy ósmym sakramentem, to jednak jest taką społecznością, która właśnie jest tak przeniknięta w ogóle łaską Bożą i jest tak pewnym źródłem łaski Bożej, że można o niej powiedzieć, że jest jakby sakramentem. Kropka. Myślę, że mamy jakieś 20 minut, jeżeli Państwo są chętni do rozmowy na ten lub podobne tematy. Wierny Piusowi XII zastrzegam się jedynie, że nie przekroczę zakazu publicznej spowiedzi. No, poza tym można pytać o różne rzeczy niezwiązane również z tematem. Także nie ma. To się postanie. Natomiast Kościół się przy tym zastrzega w pewien konkretny sposób, mianowicie kiedy ksiądz jest wyświęcany, bo to jest sytuacja, która najczęściej dotyczy księży, prawda? Wyobrażamy sobie proboszcza, który tylko udaje, że udziela rozgrzeszenia. No i w ogóle tak właśnie markuje tam. Tak mówi, ale nie mówi, tak nie ma intencji, nie? Ściemnie. Kościół się przy tym broni w pewien konkretny sposób, mianowicie domyślnie jest wzbudzona tak zwana intencja habitualna, czyli taka, która zawsze towarzyszy księdzu. I namawia się wszystkich księży do tego, żeby w dniu święceń wzbudzili sobie intencję, że będą sprawować sakramenty zgodnie z intencją Kościoła. Bo to też uspokaja księdza, że on na przykład, nie wiem, jak był rozproszony na mszy i nie pamiętał o tym, że powinien mieć intencję konsekrowania tej chleba i wina, to może mieć taki dylemat, czy to było prawdziwie, czy nie. Właśnie nie, chodzi o to, że masz trwałą intencję w sobie, którą zbudziłeś tam kiedyś, że wszystkie sakramenty, które będziesz sprawował, będą zgodnie z intencją Kościoła. Oczywiście z tej intencji można się wycofać i oczywiście taka sytuacja jest możliwa, że będzie kapłan, który nie udzieli sakramentu, tylko będzie go markował. Jest to możliwe. Pan Bóg naprawdę oddał się w ludzkie ręce, jeżeli chodzi o sakramenty. Nie aspiruję do tego, żeby udzielić wyczerpujących odpowiedzi, niestety. Myślę, że to jest bardziej pytanie do w ogóle prawnika, ponieważ tego typu rzeczy to prawo kościelne bardziej rozstrzyga niż, myślę, sama jakby dyscyplina sakramentu, niż tylko teologia. Jedna uwaga, która mi się wydaje, przepraszam, ważna tutaj. To jest taka uwaga, że każda Eucharystia ma nieskończoną wartość. Tak? I w każdej Eucharystii dokonuje się upamiętnienie i uobecnienie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego ofiary, tylko tym razem bez krwawy. I to ma absolutnie nieskończoną wartość. Z drugiej strony Chrystus polecił nam to czynić na swoją pamiątkę. Więc to jakby nie jest, jak mówiłem, ponawianie, ale cały czas jednak uobecnianie i cały czas Kościół żyje dzięki Eucharystii. To jest jego źródło życia. To właśnie trwanie przy tej ofierze, którą Chrystus złożył. To ten moment bycia przy męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I teraz myślę, że dla Boga nie ma dużego znaczenia to, czy odprawimy za kogoś 30 mszy pod rząd, czy odprawimy je 30 z roku na rok, prawda, rok po roku, czy też ze względu na tą wielkość ofiary eucharystycznej nie ma zupełnie znaczenia, ile osób będzie w niej wspominanych i jak intencje, ilu osób ona będzie sprawowana. To ma raczej znaczenie dla nas, znaczy pewnie postrzeganie tej całej sprawy od naszej strony. I w Kościele powstał taki pobożny zwyczaj, jak sprawowanie mszy świętej gregoriańskiej, czyli właśnie 30 mszy dzień po dniu, sprawowanych w jednej intencji. I myślę, że to było tylko i wyłącznie wynik pewnej pobożności wśród ludzi. Ale ja bym był daleki od takiego myślenia o przypisywaniu komuś negatywnych tej intencji, czy złych intencji. I orzekania jakiejś winy moralnej. Jest tego typu praktyka w Kościele, to jest wynikiem pobożności, myślę, właśnie ludu i takiego rozumowania, no właśnie, że dajemy temu zmarłemu coś maksymalnie cennego. Czyli to też nas kosztuje pewną ofiarę, udział w tych mszach, czy właśnie pewną taką sumienność, bo jeżeli ten cykl zostanie przerwany, to należy go powtórzyć. Więc jakby to jest taki raczej pewien konkretny wymiar naszego jakiegoś też takiego zaangażowania w to. Historię zbawienia tej konkretnej tam duszy, czy konkretnych dusz. Natomiast byłbym daleki od tego, żeby stawiać na szali, że msza za jedną osobę, to ta osoba ma większą pomoc niż jak jest msza za 10 tysięcy osób. No nie, no bo Chrystus umarł raz i raz zmartwychwstał za wszystkich. Za tych, którzy byli przed nim i za tych, którzy będą po nim. Więc jakby tutaj ta ofiara krzyżowa ma nieskończoną wartość, ona ogarnia całe stworzenie. A w Eucharystii jest ponad, jakby jest uobecniany, jest cały czas uobecniany.
Chciałbym zapytać, w jakich kościołach poza kościołem katolickim, w jakich kościołach można otrzymać sakrament typu ty? Będzie on kościołem jakiejś wypadku?
Nie wiem, czy uda mi się wymienić wszystkie, ale jeżeli nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pojednania w kościele katolickim, to można przystąpić do sakramentu pojednania z tak zwanymi kościołami siostrzanymi, tymi, które mają tą samą wiarę w sakrament pojednania, ale wtedy należy się stosować do dyscypliny tego kościoła. To znaczy, jeżeli na przykład w danym kościele należy, sytuacja ze spowiedzią, to wtedy będę kontynuował, ale sytuacja z mszą świętą, jeżeli chce się przyjąć komunię świętą w kościele prawosławnym, należy się stosować do dyscypliny tego kościoła. A dyscypliną tam jest na przykład to, że należy się wyspowiadać przed mszą, przed którą się przyjmuje Najświętszy Sakrament. Czyli jeżeli chcemy, bo nie możemy inaczej, uczestniczyć w mszy świętej i przyjąć komunię w kościele prawosławnym, to musimy zastosować się do tej dyscypliny. Podobnie ze spowiedzią, natomiast dyscypliny co do spowiedzi nie znam w kościele prawosławnym, w kościele siostrzanym. I teraz te kościoły siostrzane, które mają tą samą wiarę jak kościół rzymski, jeżeli chodzi o sakrament pokuty, to są wszystkie kościoły prawosławne, które są akceptowane i są w jedności, znaczy jedności, takiej jedności nie rozumianej jak jednej z Rzymem w Kościele Zachodnim, tylko jak jedności rozumianej po wschodniemu z Konstantynopolem. To są kościoły m.in. właśnie grecki, całe prawosławie oczywiście rosyjskie, ukraińskie i tak dalej, które jest takim prawosławem greckim, tylko pewną denominacją. Tak samo bułgarskie i tak dalej. Wszystkie te kościoły, które są prawosławne. Dodatkowo kościół malachicki, maronicki, koptyjski, ormiański. To na pewno. Malawarski i nie chcę skłamać co do następnych, bo nie jestem tutaj już pewien, ale to wszystkie te, które mają tak naprawdę odłam rzymski. Łatwo je po tym poznać, że najczęściej w tych kościołach jest taka struktura, że jest kościół, który nie ma jedności z Rzymem, nie uznaje prymatu papieża i tak, jak to uznaje. I to nie ma, jest jedyna różnica między nami a tymi kościołami. Jeżeli na przykład, nie wiem, kościół maronicki, jeden z dwóch kościołów takich bardzo starych w tej tradycji właśnie malechicka i maronicka, w syryjskiej, to są dwa kościoły, które mają właśnie odłamy z jedności z Rzymem. Ale również można przystąpić do odpowiedzi świętej w tym odłamie, który nie ma jedności z Rzymem, bo tylko właśnie uznanie prymatu papieża nas różni. Natomiast nie różni nas żadne rozumienie sakramentów. I wtedy można przystąpić. Dobrze jest się dowiedzieć, zanim się gdzieś pojedzie daleko, jakie tam są kościoły i czy można. Ale najczęściej te wszystkie kościoły prawosławne z tej tradycji wschodniej, one są w jedności z kościołem, w jakiejś no, jedności takiej sakramentalnej z kościołem zachodnim. Sakrament małżeństwa to jest ten, na którego temat wiem najmniej. I ten, na którego temat najczęściej się kłócę z prawnikami. Więc tutaj się mogę mylić, natomiast w kościele rzymskim jest obrządek, czyli jest sakrament małżeństwa udzielany z osobą innego wyznania albo z chrześcijaninem innego wyznania. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, się nie mylę, tylko to mówię, to bardziej trzeba do prawnika i do kodeksu prawa koniecznego spojrzeć niż do teologii. Jeżeli małżonek ma zgodę swojego proboszcza i przystępuje do sakramentu małżeństwa w kościele prawosławnym, to chyba to się nie należy tego w żaden sposób nawet tam ponawiać, czy jakoś tam w kościele katolickim jeszcze do drugiego ślubu, rzecz ujmując w skrócie. Natomiast obowiązuje nas dyscyplina naszego kościoła. Bo jak wiadomo, w kościele prawosławnym można się rozstać i można otrzymać taki rozwód z osobą, z którą się zawarło małżeństwo i można drugi związek może być pobłogosławiony. To już nie jest sakrament, ale to cerkwia, nie uznaje tego za sakrament. Natomiast jest dopuszczalny drugi związek, jakby pobłogosławiony, który nie odcina od jedności z kościołem. Natomiast to nie obowiązuje katolika, który przyjmuje, który zawiera małżeństwo w cerkwi. Dyscyplina obowiązuje naszą. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeżeli na przykład jest ktoś w związku małżeńskim, wszedł sakramentalny związek małżeński ze sobą niewierzącą i nieochrzczoną, to wtedy jest taka forma jednostronnego zobowiązania przed Bogiem do wierności. To jeżeli ten ktoś się ochrzci, to wówczas nie musi ponownie zawierać sakramentu małżeństwa, tylko sakrament małżeństwa, który zawarł wtedy, jakby chrzest dopełnia i obowiązuje go małżeństwo normalnie z tą osobą, która wyszła w związek małżeński. Takie to są ciekawostki prawnicze. Wydaje mi się, że tak. Ale tutaj nie jestem tak stopozorowo pewien. Znaczy, ja tak robiłem. Wydaje mi się, że tak można. Natomiast nie jestem pewien. Teraz wiem, że jeżeli jest możliwość rozliczenia w katolickim kościele, czy dobrokatolickim, czy tam ormiańsko-katolickim, albo w cerkwi prawosławnej, to powinno się uczestniczyć w tym katolickim oczywiście. To tego jestem pewien. Natomiast myślę, że to jest rzecz zupełnie, dlaczego rozwinę ten wątek. Dlaczego ja tak robiłem? Ponieważ w kościele przez wieki trwała sytuacja wielości rytów liturgicznych, która była sukcesywnie obcinana i pomniejszana, niemniej jednak ten zakon miał na przykład swój własny rytm liturgiczny. On był oczywiście w ramach liturgii rzymskiej w jednej rodzinie, ale jednak to nie był rytm rzymski, taki jaki był w Watykanie sprawowany, czy w parafiach. I tego typu rytów było wiele. I w podobny sposób obecnie mamy wiele rytów wschodnich, które są w jedności, kościołów, które są w jedności z Rzymem, te katolickie wschodnie kościoły. I to jest sytuacja analogiczna do tej, która przez wieki panowała w Kościele Zachodnim. Są różne ryty i nic innego nas nie dzieli, tylko sposób przeżywania liturgii, czyli sprawowania. Dlatego wydaje mi się zupełnie naturalne, że ja mogę odnaleźć Kościół, który, nie wiem, odpowiada bardziej mojej emocjonalności, bardziej mojemu sposobowi przeżywania wiary, czyli wyrażania. I dlatego zdecyduję się chodzić do Kościoła Rzymskokatolickiego, a nie do mojego proboszcza, prawda, który celebruje zupełnie inaczej. Myślę, że jest sytuacja zupełnie normalna i zupełnie niepokojąca. Natomiast jak to prawnie wygląda, pytałbym proboszcza, bo ja nie wiem. Po prostu nie sprawdziłem. To nie jest lepszy argument, ponieważ w Kościele Prawosławnym zawsze jest ktoś, kto tą i drugie sprawuje w sposób właściwy. W sensie, że nawet jeżeli wszyscy inni gadają, to jest ten jeden, który tam cały czas przed ołtarzem wykonuje odpowiednie modlitwy albo śpiewa. Więc to nie jest najlepszy przykład. To jest oczywiście bardzo szeroki temat. Znowu. Jestem przekonany, że ryt liturgiczny, tak jak on został skonstruowany, czy to w formie nadzwyczajnej, czy zwyczajnej, dopracowany czy nie, jeżeli jest dany i zaakceptowany przez Kościół, to jest to najlepsza forma modlitwy i najlepsza forma szkoły modlitwy. I dlatego należy go stosować dosłownie, bez zmian i bez uników. Niestety ten pogląd, mam tego świadomość, jest odosobniony. W sensie niezbyt często w Kościele katolickim, również w Polsce, gdzie księża w sposób twórczy do tego rytu podchodzą i wkładają tam różne rzeczy. Jak na przykład z liturgii dominikańskiej element. I co z nimi zrobić? No, ja jestem przekonany takiego, że jeżeli to jest wynik pobożności danego księdza, to nie należy go strofować za pobożność, a co najwyżej za brak wiedzy. A natomiast najczęściej to jest wynik jakiejś tam pobożności. Co być natomiast księdzem, który po prostu jest bym powiedział, ma lekceważący stosunek do liturgii i robi to w sposób taki, że nam się wydaje, nieadekwatny, niewłaściwy, jakiś właśnie lekceważący. No i tu oczywiście nie chciałbym nikomu mówić, co miałby robić, tylko bym zachęcił do kierowania się swoim sumieniem i mądrością, no bo tak naprawdę każda sytuacja jest bardzo indywidualna. Jeżeli jest młody ksiądz, który nie wiem, no po prostu był źle nauczony, to jeszcze jest w stanie go ktoś tam pouczyć i w jakiś sposób może do niego przemówić do rozsądku. Jeżeli to jest kapłan w kryzysie wieku średniego, inaczej będziemy z nim rozmawiali, a inaczej z takim, który, no nie wiem, on jeszcze ma jakieś coś innego za uszy. Natomiast uważam, że należy reagować. Uważam, że należy reagować i nie pozwalać sobie na to, żeby księża w sposób niewłaściwy celebrowali mszę świętą. To jest minimum, o które bym zabiegał. Znaczy, jeżeli na przykład jeden z naszych braci był na mszy, w której opuszczono część modlitwy eucharystycznej, zastąpiono ją pieśnią, i to nie chcę powiedzieć, chyba serdeczna matko, ale jakaś pieśń eucharystyczna, i kapłan nie odmówił części modlitwy eucharystycznej, między innymi tej części, której wymienia się imię papieża i biskupa, co znaczy nie zaznaczył w żaden sposób, że jest to kościół katolicki, no to wtedy w naturalny sposób powinno się tego księdza odmówić, bo to zrobił. A jeżeli ten ksiądz by trwał w swoim uporze, należy powiadomić biskupa. Bo jest to bardzo mocne nadużycie w stosunku do mszału i do rytmu. Niemniej jednak, uczonym doświadczeniu wiem, że tego typu wojny, które się podejmuje z celebransami, najczęściej jest jednak, dopóki nie ma się pewnego autorytetu, który najczęściej jest związany z sakrą biskupią, no to ponosi się fiasko w tych warunkach. Więc mężczyzn zachęcam do tego, aby zdobywali sakrę biskupię, a kobiety, żeby się dobrali. Nie. Zdradziłbym, proszę Pani, ponieważ ja taki kiedyś wykład wziąłem w ramach szkoły wiary na temat, co zrobić, żeby msza święta nie była nudna i nie chcę się powtarzać. To też zajmuje całkiem sporo czasu, a postulatów jest wiele i też one powinny być składane takie myślenia, harmonii i dopowiedzenia. Ponieważ one brzmią groźnie, a jeśli się je przemyśli, to wydaje się, że jednak mają sens. Zainteresowany go celem do książki Edena Nicholsa, Dominikanina, której książka się nazywa Patrząc na liturgię, jest niewielka. Pytana przez Chrystianitas, ewentualnie ducha liturgii, ewentualnie do takiego numeru Chrystianitas poświęconego duchowi liturgii, to był chyba jeden z pierwszych numerów Chrystianitas w ogóle. Tam wiele z tych postulatów pada w takiej czy innej formie sformułowane, w tych dwóch pozycjach książkowych, czy w tym numerze i ja wiele z tych postaw też popieram. Natomiast to jest na dłuższą wypowiedź.
A ja to właśnie tak zdecydowała, że bardzo brakuje, takie mam odczucie, że bardzo brakuje ze strony Kościoła uświadamiania wiedzy, czym jest liturgia. To znaczy, jest tego za mało. Już mówimy o wielu rzeczach, a jednak jak nie jest największane w ministerium w sposób, jak to nie jest, to jest tutaj za mało. Bo nie każdy jednak opatrzyje się, przyjdzie na spotkanie i bardzo cieknie po książkę,
do tego bardzo zachęcam, każda strzoka swoją ogon chwali. Bardzo zachęcam do wspierania wysiłków dominikańskiego ośrodka liturgicznego i witryny liturgia.pl. Dziękuję.